Chwała Panu Bogu. Osobiście miałem nie przeczytać pewnego fragmentu Bożego Słowa. Nie planowałem, ale zostałem zachęcony słowami brata Krzysztofa. Dlatego przeczytam, zanim przejdziemy do całego kazania, trzy fragmenty na wstępie Bożego Słowa. I pierwszy będzie z Księgi proroka Izajasza. To jest ten fragment, który nie był planowany. Ale chciałbym go przeczytać, będąc zachęconym, i chciałbym, żebyśmy go sobie przeczytali, usłyszeli. Jest to 9 rozdział Księgi proroka Izajasza. I od 1 wiersza czytamy. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. Gdyż każdy wódz krzypiący przy chodzie i płaszcz ksiąg zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. I z Ewangelii Jana, z rozdziału 3, czytamy tutaj od wiersza 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I z pierwszego listu Jana Apostoła, z rozdziału 4, od wiersza 14. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć ufność, niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jest, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Drodzy zgromadzeni, bracia, siostry, goście, Chciałbym dzisiaj usłyszeć wam w takim temacie, czy ufasz Bożej miłości lub czy masz zaufanie do Bożej miłości. W Biblii jest bardzo wiele słów, kiedy byśmy wzięli konkordację i sprawdzili, ile jest słów, użyte słowo miłość, zmiłowanie, miłosierdzie, synonimów tego słowa albo o podobnym znaczeniu, to można powiedzieć, że Biblia jest pełna miłości. Biblia mówi wiele o miłości, a szczególnie 26 ostatnich ksiąg Nowego Testamentu, cały Nowy Testament mówi o wielkiej Bożej miłości. I kiedy analizuję, albo analizujemy treść Bożego Słowa, to zauważamy, że ludzie, którzy korzystali z Bożego miłosierdzia, z Bożej miłości, często, albo niektórzy z nich, różnie ją interpretowali, różnie ją przyjmowali, różnie jakby ją przetwarzali, tą miłość, którą otrzymali od Boga. Jedną z takich postaci negatywnych, która w nieodpowiedni sposób przyjęła Bożą miłość i nie umiała cieszyć się nią, był człowiek z przypowieści, którą opowiadał Pan Jezus Chrystus. Człowiek, który miał bardzo długi dług, duży dług u swojego wierzyciela, swojego Pana i ten duży dług został mu przebaczony. A więc jego wierzyciel, jego Pan, ten, który mu pożyczył te pieniążki, był osobą, która obdarzyła tego człowieka, swojego dłużnika wielką miłością. Obdarzyła go miłosierdziem, przebaczyła mu, odpuściła mu dług. I dobrze wiemy, jak się zachował ten człowiek za jakąś krótką chwilę. Spotkał swojego dłużnika. On był na miejscu wierzyciela. Jemu była dana możliwość ściągnięcia długu albo ubiegania się o zwrot pożyczonej wartości, ale dana by była możliwość też przebaczenia. Była mu dana też możliwość przebaczenia. I wiecie, człowiek, który otrzymał przebaczenie, poznał miłość, doświadczył miłosierdzia, miłości, nie umiał docenić tej miłości, którą otrzymał. Nie umiał zastosować ją, aby przebaczyć drugiemu człowiekowi, swojemu dłużnikowi. I Biblia krytycznie, negatywnie wypowiada się o tym człowieku. Podkreśla jego niestosowną i niewłaściwą postawę. Jedną też z takich postaw, która znała Bożą miłość i Boże miłosierdzie, dla mnie jest też Jonasz. Człowiek, którego Bóg posłał z proroczym poselstwem do Niniwy. Powiedział, pójdziesz do Niniwy i powiesz Niniwie moje słowo, które ja przekazuję, ostrzeżenie. I Jonasz, jak wiemy, uciekał. I w końcówce tej księgi widzimy, że motywem jego ucieczki było, mówi, Boże, ja wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Ja wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem miłości i litości i nie chciałem wyjść przed ludźmi i mówić, ogłaszać sąd. A gdy oni się nawrócą, Ty przebaczysz i nie wypełni się słowo, które ja będę głosił. Wiecie, przeżycie ma człowiek wierzący, może kaznodzieja dzisiaj. Przeżycie ma, będę głosił sąd, prawda? Będę głosił wyroki Boże i będę mówił, że Bóg będzie sądził, będzie Bóg karał. I to jest prawdą. Że Bóg będzie w swoim czasie wymierzał sprawiedliwość. Że upamiętajcie się. I będę mówił gromko. I Bóg da tą łaskę i wywoła się u słuchaczy ta przemiana, ta zmiana. I z tego powodu ja będę przeżywał, że Bóg jest miłosierny. Że Bóg przebaczy. Ja będę po prostu się tu mówił, gniewał się na to, że Niniwa nie została zniszczona. Nie zobaczyłem katastrofy. Byłem ciekawy, w jaki sposób się to wydarzy. Nie spełniło się to. Pan Bóg mówi do Eliasza, do Jonasza, Jonaszu, twoja postawa jest negatywna. Ty znasz moją miłość, ty znasz moje miłosierdzie i interpretujesz je, albo chcesz, żeby było inaczej. Ty wiesz, że jestem Bogiem miłości. Ale ja nie chcę mówić o negatywnych postawach. Chcę właśnie mówić o pozytywnej postawie, o postawie ufania Bożej miłości. Raczej siostry, zaufania Bożej miłości. Rozmyślałem o tym może wcześniej, a słowem, które mnie zastanowiło nad tym, żeby o tym pomyśleć, było słowa właśnie z pierwszego listu Jana, z rozdziału 4, 16 wiersz, który mówi, myśmy uwierzyli w miłość. Uwierzyli w miłość. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I te słowa uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas, zastanowiły mnie. Zadałem sobie pytanie, Boże, czy ja mam zaufanie w Twoją miłość, do Twojej miłości? A wczoraj po południu miałem też taką możliwość być u jednego starszego brata, który choruje. I wyszedł ze szpitala wczoraj i przyjechał do domu i tak się złożyło, że mogę u niego być. Rozmawialiśmy. Ten brat starszy tak otworzył się i był też i wzruszony. Opowiadał swoje życie i świadomy jest, że odejdzie. Świadomy jest, że czas jego nadszedł. Czeka. Mówi, jeszcze weszłem do niego do domu, jakiś dawno tam nie byłem i mówię do niego, widzę, że sobie wyremontowaliście. Wytapetowaliście ładnie, a on mówi, wiesz co, tak, zrobiłem tak dla żony, że jak już mnie zabraknie, to żeby jeszcze miała. Ale kiedy tak mówi, mówi, wiesz co, Dawid, tak naprawdę wiele rzeczy mnie w życiu interesowały, ale dzisiaj już mnie nic nie interesuje, tylko jedno. Żeby być gotowym, żeby wytrwać, żeby Pan Bóg mnie zabrał, żeby mnie Bóg wziął do swojego przymierza. I mówi takie słowa, użył, i wiesz, ufam Bożej miłości. I to, co ja rozmyślałem i to, co on powiedział, tak mnie troszeczkę jeszcze pobudziło, zainspirowało. Że on powiedział, ufam Bożej miłości. I dzisiaj chciałbym zadać takie pytanie. Czy, bracia i siostry, wy ufacie Bożej miłości? Czy mamy zaufanie do Bożej miłości? Młody człowiek, taki jak ja, no nie myśli o śmierci, prawda? Ja czuję siły w sobie, energię, perspektywy na przyszłość, prawda? W średnim wieku, starsi trochę ode mnie, my czujemy siły, prawda? Przed nami jest życie. Starsi, wiekiem starsi bracia i siostry też czujecie chęci do życia, bo przecież trzeba się cieszyć wnukami, prawnukami niektórzy z was. Cieszycie się, to obserwuję nieraz was, wy się uśmiechacie, kiedy widzicie wasze wnuki, kiedy one idą, kiedy się uśmiechają, to wy się tym cieszycie. Wy chcecie żyć. Ale są też tacy ludzie i każdy z nas w takim stanie się może znaleźć, że przyjdziemy w taki moment, kiedy wiemy, że ta brama nieba, ona się już jest otwiera. Że ten próg wieczności mamy prawie przekroczyć. I my musimy wtedy mieć, bracia i siostry, to pełne zaufanie do miłości Bożej. Do tej miłości Boga naszego. W ogóle przez całe nasze życie musimy mieć to zaufanie do naszego Boga. Do miłości Boga do nas. Jest taki bardzo fajny przykład, który czytałem go ostatnio i jest przedstawiona tu postać króla Dawida, która, jak znamy i jak wiemy z pewnością, jest to osoba, która, no nikt nie powie, że Boga nie znał. To był człowiek, który Boga znał. On z Bogiem chodził. On Panu Bogu służył. Biblia mówi, że Dawid był nie tylko szczególnym jakby autorytetem wśród ludzi jako muzyk, jako pieśniarz. To był poeta, był prorok. To był człowiek, który chociaż umarł, jego pieśni były śpiewane. Na jego wzór pewne były modele tworzenia nawet instrumentu i tak dalej. O tym mówi Boże Słowo. To był człowiek, który miał głęboki wpływ na duchowość narodu izraelskiego i do dzisiaj ma. I tak, bracia i siostry, to człowiek, który został królem i pewnego dnia pomyślał sobie, że zliczy naród Izraela. Pomyśli sobie, zliczymy, ile nas jest i zobaczymy, jaka siła jest w nas. I zgromadził swoich dowódców, zgromadził swoich najbliższych współpracowników. Joaba, to był jego szczególny człowiek, z którym on współpracował. I on taki plan mówi, ja bym chciał, żeby zliczyć Izraela. A Joab mówi do niego, że nie, nie będziesz liczył Izraela. Uważa, nie powinniśmy liczyć Izraela. Niech Pan pomnaża Izraela. A Joab to był człowiek, który miał silne zdanie. To nie był taki sługa Dawida, jak może byśmy chcieli, że Dawid powiedział, Joab zrobi wszystko. Joab to był jego towarzysz podróży. Od młodości swojej Dawid i Joab byli razem. Kiedy Dawid był na wygnaniu, to wtedy Joab był z Dawidem, dołączył się do Dawida i razem w tych różnego rodzaju pieczarach uciekali przed Saulem. Joab był też człowiekiem, który miał pewne konflikty z prawem nawet, jak był jeszcze młody. A więc zdanie Joaba było silne, ale mimo wszystko Dawid uparł się i powiedział, będziemy liczyć. I na 10 miesięcy Joab wyruszył z ludźmi, żeby liczyć Izraela. 9 miesięcy i 20 dni liczyli Izraela. Po tym okresie wrócili, ale sumienie Dawida ruszyło, że źle zrobił. Że chyba źle zrobił. I stanął przed Panem Dawid i mówi: Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, bo dokładnie to napisane tak, 24 rozdział, 2 księga Samuela. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twojego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. Dawid stanął przed Panem i mówi: Panie, ja źle zrobiłem, ja zgrzeszyłem, ja czuję, że zgrzeszyłem. Panie, odpuść mi winę. I położył się spać. I 11 wiersz mówi: a gdy Dawid wstał rano, takie słowo pańskie doszło proroka Gada, jasnowidza Dawidowego. Dawid stanął przed Panem, a słowo doszło proroka Gada i przyszedł przed Dawida i mówi do niego słowa takie. Tak mówi Pan, daję Ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci ją spełnię. Zgrzeszyłeś, ja to wiem. I będzie konsekwencja tego, ale wybierz sobie trzy rzeczy. Czy ma nastąpić u Ciebie 7 lat głodu w Twojej ziemi? Czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki przed Twoimi wrogami, którzy Cię będą ścigać, czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w Twojej ziemi? Namyśl się i bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przysyła. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce. I zobaczcie, bracia i siostry, tu się na chwilę zatrzymam. On otrzymuje jakby możliwość wyboru. Pan mówi: wybierz sobie, jaką ty chcesz konsekwencję ponieść. Człowiek, który chodził z Bogiem, człowiek, który świadomy jest swego, że źle zrobił, otrzymuje taką możliwość wyboru. I wiecie, co Dawid wybiera? Zobaczcie, jaki Dawid dokonuje wybór. Dawid nie podnosi swojej decyzji, nie stawia na przykład na 7 lat głodu, czy na jakieś tułaczki, czy na uciekanie przed wrogami, ale mówi: ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielki jest Jego miłosierdzie. Lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Niech Pan zadecyduje sam. Ja ufam Bożemu miłosierdziu. Ja chcę być w rękę Pana. Ja zgrzeszyłem, ja źle zrobiłem i ja chcę w rękę Pana. Oto człowiek, który ufa Bożej miłości. Oto człowiek, który jest świadomy Bożego miłosierdzia. On poddaje się woli Bożej. On poddaje się jakby tym, bierze konsekwencje tego, ale według woli Bożej. Panie, ja zgrzeszyłem, ale niech będzie Twoja wola. Pomóż mi podnieść się z tego. Pomóż mi z tego się wyrazić. Ufam Twojej miłości. I w 15 wierszu czytamy: spuścił wtedy Pan zarazę na Izraela. Od tego rana aż do wyznaczonej pory zmarło wtedy z ludu od Dan do Berszeby, czyli na długości całego Izraela, bo tak jest określany od Dan do Berszeby, obszar Izraela, 70 tysięcy mężów. Mężczyzn. Wiecie, bracia i siostry, i to oni oglądali to wszystko, jak zaraza niszczyła i umierali mężczyźni. Jak myślicie, czy Dawid się pomylił? Czy rzeczywiście Pan Bóg nie zlituje się? Czy wiedza i zaufanie Dawida do miłości Bożej jest tylko takim gołosłowne? Nie ma w ogóle praktycznego odniesienia? Czytając dalej Boże Słowo: lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracać, Boże Słowo mówi piękne słowa: Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć. Teraz powstrzymaj swoją rękę. I wiecie, kiedy czytam te słowa, chcę mi się powiedzieć: chwała Bogu. Wspaniałe to jest, bracia i siostry. Kiedy my ufamy Bożej miłości, my doświadczamy może konsekwencji naszych słabości i upadków, naszego po prostu nieposłuszeństwa. Ale kiedy mówimy: Panie, na Twoją litość, jest taka ukraińska pieśń ruska, która mówi: ja na Twoją miłość spolegam, Panie. Ja na Twoją miłość upawaję, ja spolegam, mój Panie. Ja na Twoją miłość polegam. I mówi: a Pan, kiedy wyciągnął anioł, Pan Bóg się ulitował i powiedział: dosyć. Chwała Bogu. Bracia i siostry, ja tym przykładem chciałbym was zwrócić waszą uwagę, jak warto uwierzyć w tą miłość. Albowiem Bóg dał nam Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg umiłował nas. Bóg ukochał nas. Jeżeli jesteśmy na tym miejscu może i mamy różnego rodzaju myśli, czy Bóg mnie kocha, czy Bóg mnie miłuje, albo może jestem w takim stanie, może daleko od Boga się czuję i może myślisz, Czy Bóg rzeczywiście mnie kocha? Czy Bóg rzeczywiście mnie miłuje? To chcę ci powiedzieć samą odpowiedzialnością w imieniu Jezusa Chrystusa. Gdyby Bóg ciebie nie miłował, to by nie posłał swojego Syna i by nie było o tym mówione 365 dni w roku. A na pewno w każdy wtorek, w każdą niedzielę i nie tylko w naszym zborze, ale w wielu innych zborach. Bóg nas miłuje. Jest to miłość prawdziwa. I ja Mu za to dzisiaj dziękuję na tym miejscu. I dzisiaj z tego rana chcę obwieszczać Jego miłosierdzie i Jego chwałę, którą On objawił tym pastuszkom, nawet o którym czytał brat Krzysztof. I objawiła się chwała Pańska, mówi Słowo Boże. I było zwiastowane słowo, ma Bóg w ludziach upodobanie. I zwiastuje im pokój. I zwiastuje im miłosierdzie. I zwiastuje im rok łaski. Drodzy zgromadzeni, drodzy bracia i siostry, interpretacja Bożej miłości, którą Bóg objawia w Synu swoim, Jezusie Chrystusie, powinna być taka. Nie tylko taka, że Bóg pokazuje, że jest Bogiem miłości i tylko tyle. Że po prostu Bóg przedstawia nam swoje cechy. Wiecie, nasze życie to nie jest teologia. Nasze życie to nie jest uniwersytet, wykształcenie takiej wiedzy o Bogu. Ale nasze życie to jest praktyczne chodzenie z Bogiem. I dlatego Pan Bóg, kiedy pokazuje nam miłość swoją, to nie pokazuje ją po to, abyśmy ktoś z nas... Fajnie, że są między nami tacy, którzy umieją pisać czy mówić ciekawe rzeczy o miłości Bożej. To jest wszystko dobre i potrzebne. Ale nie podstawia tylko po to, żeby o tym mówić albo napisać jakiś referat. Ale po to, żeby każdy człowiek, każdy z nas, każdy młodszy czy starszy naprawdę skorzystał z tej miłości. Był pod wpływem tej miłości, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, bracia i siostry. To jest najważniejsze Boże przesłanie. Dlatego Pan Jezus nie szczędził swojego wysiłku nawet fizycznego, będąc w ciele, przemierzał wioski i miasta. I wszędzie rozszerzał miłość i niósł zachętę do ludzi, takich biednych, spracowanych, obciążonych. Czy wy myślicie, że tamci ludzie pracowali mniej niż my? Nie, oni pracowali też dużo, jeszcze dużo ciężej niż my. Nam dzisiaj pomaga technika. Wiele rodzaju mamy udogodnień. Oni przemierzali w swojej pracy może kilometry i robili niektóre złe rzeczy. Bracia i siostry, Jezus Chrystus do takich ludzi skierował swoją miłość, swoje dobre słowo, dobre nastawienie, swoje objawienie. Do takich ludzi jak my, spracowanych i obciążonych. Boża miłość, bracia i siostry, skierowana jest do nas wszystkich. Apostoł Paweł mówi, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. Że jeden dla wszystkich przyszedł. I tam już czytaliśmy w księdze proroka Izajasza. Syn nam jest dany. Nam, ludziom jest dany. Boży Syn. Bóg posłał Go na świat, aby nas zbawić, aby nas uczynić bogatymi w Bogu, szczęśliwymi i pełnymi nadziei wiecznego życia i przyszłości. Jak czytaj, śpiewaliśmy w tej pieśni ostatniej, że w Nim nawet jest śmierć mi niestraszna. W Nim nawet trudności nie są mi straszne. Bo Boża miłość, ona przenika moje serce przez Ducha swojego Świętego. Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, czy ufasz Bożej miłości? Jeżeli wątpisz w nią, to przestań wątpić. Niechaj ona ciebie rozpala każdego dnia. Niechaj rozpala twoje serce Boża miłość, bo ona jest wielka i ona jest cudowna. Nic nie ma prawa, nic nie ma mocy dla człowieka, który jest zaangażowany, aby służyć Bogu, zatrzymać Go. Kiedy Jezus mówi do Piotra, ty gdzie jest Piotr? To jest znaczy skała. I ja na tej opoce zbuduję kościół mój, którego bramy piekła nie przemogą. Chwała Bogu. Bramy piekła nie zatrzymają kościoła. Moc ciemności nie zatrzyma kościoła, bo miłość Boża, którą Bóg skierował do ludzi, do nas, do wszystkich tych, którzy chcą Bogu służyć, ona działa i błogosławi. Ilu wierzących może. I to my właśnie nieraz, będąc wierzącymi, ludźmi, którzy poznaliśmy już Pana, przyjęliśmy chrzest, przez Ducha Świętego upadliśmy może, zachowaliśmy się niestatecznie, nieodpowiedzialnie, a Pan Bóg przebaczył nam. I nikt tego nawet nie wie. I nikt może nie wie, co Bóg tobie już przebaczył, skrytości komu. Nikt tego nie wie. Co robiłeś przy komputerze, na co patrzyłeś, czego ręce tobie dotykały. Nikt tego nie wie, bo Bóg jest Bogiem miłości. I ja Bogu za to dzisiaj dziękuję, bracia i siostry, że Bóg jest Bogiem, który obchodzi się z nami zgodnie z tym, kim my jesteśmy. On nie wyjawia informacji o nas wszystkim ludziom, ale to jest sprawa między Nim a nami, bo Bóg jest Bogiem i On chce zbawić każdego człowieka i Jemu zależy na naszym dobrym. Ostatnio brat Wiesław czytał właśnie słowa z psalmu w ostatnim nabożeństwie chyba kiedy ostatnio usługiwał, że mówi, jakie myśli Bóg ma o nas. Myśli o pokoju, myśli o dobrym. O gdybyś zważał na me przykazania, też czytał, to twój pokój byłby jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo, twoje dzieci, my wszyscy bylibyście wśród narodu wyróżnieni. Bracia i siostry, Bóg skierował do nas swoją miłość, nie żebyśmy byli policzeni z tym światem, albo narażeni na sąd Boży, ale skierował swoją miłość po to, abyśmy uniknęli sądu i uniknęli tego, co idzie na świat. Dlatego możemy śmiało i z odwagą wierzyć w miłość Bożą. Ufać Bożej miłości. Bóg ciebie naprawdę kocha. Bracie, siostro, młodzież, dzieci nawet. Bóg naprawdę nas kocha. I lubię tą pieśń, którą nieraz się wali u nas dzieci, że jest ta miłość Boża jest miłością prawdziwą i otrzymaliśmy w tej miłości największy dar Jezusa. Chwała Bogu. Otrzymaliśmy największy dar. I dlatego, bracia i siostry, bym was chciał zachęcić tymi słowami do modlitwy, do otwartości, do takiej gorliwości do Boga, bo Bóg naprawdę nas kocha, Bóg nas miłuje. Jemu zależy na nas. I On nie chce, żeby ktoś pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby ktoś pozostał z boku i tak po prostu było mu to obojętne. Jeżeli dzisiaj jest tobie obojętne to chcę zapelować do ciebie. Obudź się ze snu, który śpisz. Obudź się ze snu, a zajaśnienie ci Chrystus, niech ci nie będzie to obojętne. Bo Pan Jezus powiedział to, będziecie chcieli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego. Ja wierzę, że są to dzisiaj, to, co dzisiaj doświadczamy, to, co dzisiaj odczuwamy, to są jeszcze te dni Syna Człowieczego, dni łaski. To są te dni, kiedy Bóg przedłuża dla nas. Dla nas wszystkich, dla mnie pierwszego, bracia i siostry, swoją cierpliwością te dni, po to, żebyście się do Niego zbliżyli. I to nie dlatego, że ja taki jestem dobry, mogę wejść w obecność Bożą, albo mieć społeczność z Bogiem, ale dlatego, że Bóg nas kocha. Że Bóg nas naprawdę miłuje. Naprawdę nas miłuje. Wierzę w to, wierzycie w to, na pewno w to wierzycie. Nie chciałbym was już do tego przekonywać. Bóg naprawdę nas miłuje. Jest to miłość prawdziwa. Miłość, którą Bóg nie oparł tylko na faktach, powiedział, kocham was, ale dał swojego Syna. Pozwoli, żeby go ubiczowano za nas, za mnie, za ciebie. Pozwoli, żeby był może zgardzony u tego świata. Zbawił nas. Wzbudził go z martwych. Dał nam żywą nadzieję zmartwychwstania. Zabrał go na niebiosa. I powiedział, on przyjdzie jeszcze raz, aby zbawić, do końca dokończyć to swoje dzieło. Zabrać swoich. I uwiecznić to zbawienie. Uwiecznić to życie w nich na wieki wieków, aby zawsze z nim byli. Chwała Bogu za to, bracia i siostry. Niech będzie uwielbione to imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego skłońmy nasze kolana i módlmy się do naszego Zbawiciela, dziękując Mu za miłość Jego, za Jego łaskę. Amen.